Słuchacie radia RMF 24, my teraz zajmiemy się i wrócimy do amerykańskiej, europejskiej polityki bezpieczeństwa. Z nami jest profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa właśnie z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam panie profesorze.
Halo, halo, tak jest.
Tak, witam panie profesorze. Zacznijmy od pytania, czy rzeczywiście jest tak, że no właśnie zakończyła się, no jeszcze nie, bo jeszcze prezydent Donald Trump nie został prezydentem, prezydent elekt na razie, ale że już w styczniu za trzy dni od początku prezydentury zakończy się wojna.
Nie zakończy się wojna, ani jedna, ani druga zresztą. Natomiast no oczywiście to był jakiś przekaz wyborczy potrzebny do tego, żeby w jasny sposób pokazać, jakie są cele, w jaki sposób będzie próbowała działać administracja nowego prezydenta. I bardziej o ten przekaz chodzi, o pewne hasło wyborcze, niż o faktyczną sprawczość. Oczywiście zapewne będzie starał się zrealizować to, co jakby zapowiedział, tak? Ale no realia są takie, że no trzeba mieć narzędzia, żeby coś takiego zrealizować i samą retoryką, samym mówieniem no niewiele można zdziałać.
Panie profesorze, ale ja wrócę do poprzedniego prezydenta, tak. To znaczy jeszcze obecnego. On obiecał, że wycofa wojska z Afganistanu i wycofał. Dodajmy, że skończyło się to dramatycznie dla Afganistanu, także dla Stanów Zjednoczonych, jak się zdaje, bo kto wie, czy to wycofanie nie było jednym z powodów późniejszych działań Rosji. Więc jeśli Donald Trump wstrzyma finansowanie, takie głosy się pojawiają. Czy tak będzie, to zobaczymy, to będzie znaczyło dla Ukrainy no, sytuację absolutnie dramatyczną.
Tak, no właśnie, rzeczywiście może tak zrobić, że dość szybko wstrzymać finansowanie. To moim zdaniem to też nie zakończy natychmiast wojny, ale spowoduje, że dojdzie do no, to, co właśnie zwolennicy Trumpa nazywają wtedy negocjacjami, a to, co no inni obawiają się, że to nie będą negocjacje, tylko bezwzględna kapitulacja Ukrainy, bo bez wsparcia tak naprawdę, zauważmy, no dźwignia wtedy działa na Ukrainę, no ale umożliwia zupełną swobodę działania Rosji. No i wtedy zachodzi pytanie, czy Rosja zgodzi się na taki pokój, czy nie będzie chciała wykorzystać takiej sytuacji i zająć jeszcze więcej terytorium, jeszcze bardziej podzielić Ukrainę. Tu jest bardzo wiele znaków zapytania w tym,
tak,
co
ale
mówi
wtedy,
Trump.
Przepraszam panie profesorze, wtedy Donald Trump, który chce, żeby Ameryka była znowu wielka, no prawdopodobnie będzie musiał jednak nacisnąć na Rosję, bo jego celem, no wbrew temu, co niektórzy sądzą, nie są ustępstwa wobec Rosji, tylko pokazanie, że Stany Zjednoczone są potężne. Jak Rosja nie będzie chciała rozmawiać, to on ma również narzędzia jakieś na Rosji. Może pozwolić Ukrainie używać broni wewnątrz Federacji Rosyjskiej.
Tylko tak, tylko bo my możemy w tej chwili komentować to, co on powiedział, a nie co może zrobić, bo nie wiemy, co może zrobić. Natomiast powiedział, że wstrzyma finansowanie i że on zna osobiście Putina, z nim rozmawia, znają się dobrze, więc on po prostu mu powie, żeby przestał działać. Zresztą mówi to jakby otwarcie, bo mówił też, że nie doszłoby w ogóle do wojny, bo on by powiedział Putinowi, żeby nie napadał na Ukrainę. No i więc jakby takie poczucie osobistej sprawczości poprzez rozmowę z drugim liderem jest czymś, co w politologii nie jest traktowane jako taki jedyny czynnik, który może rzeczywiście decydować o wyglądzie świata, dlatego że jest bardzo wiele sił wewnętrznych i w Rosji, i w Stanach Zjednoczonych, i w Ukrainie, które nie zależą od tego jednego prezydenta. Dlatego no, to, co właśnie od czego zaczęliśmy rozmowę, czy on może osobiście zakończyć taką wojnę, wydaje się nierealne. Natomiast te dźwignie, no trudno sobie właśnie wyobrazić, dlatego mówię, no ciężko jest rozmawiać o czymś, co on dopiero zacznie budować, jaką dźwignię na Rosję, czy to będzie dźwignia nuklearna, czy to będzie właśnie próba działań Ukrainy na terytorium, no ale jeżeli wstrzyma wsparcie, a potem nagle zacznie udzielać, potem znowu wstrzyma, żeby zmusić do negocjacji, to w ten sposób nie wygląda. Jeżeli wspieramy państwo, to jest cały system pomocy, cały system wsparcia logistycznego. To nie jest tak, że możemy wstrzymać na kilka dni, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Więc wiele rzeczy zostało powiedzianych, ale one nie wyglądają realistycznie, a nie wiemy, jakie plany konkretnie ma, bo jakby no niczego nie uszczegóławia. On po prostu mówił pewne rzeczy, które miały fajnie wyglądać w wyborach. No i jak to będzie chciał realizować, to zobaczymy.
To co to w takiej sytuacji może zrobić Europa? No bo oczywiście cały czas słyszymy deklaracje polityków europejskich, że no jeżeli Stany Zjednoczone się wycofają, to my przejmiemy wsparcie Ukrainy, my sobie damy radę. Tylko że w tej chwili 8-krotnie więcej amunicji przekazała Rosji Korea Północna niż Europa Ukrainie. I to pokazuje, no powiem tak łagodnie, że Europa może mówić. Tylko pytanie, cytując klasyka, to nie są słowa.
Tu właśnie są dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że Europa widziała, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i przywódcy europejscy od dawna już analizowali ten scenariusz, który właśnie się zrealizował. Czyli przyjmowano plan, to tak zwany czarny scenariusz, że tak powiem, nie chcę nikogo urazić, ale no tak chyba w Europie to było postrzegane. Ten czarny scenariusz właśnie się zrealizował i na to Europa się przygotowywała. Czyli miała plan, jak zmienić funkcjonowanie systemu obrony europejskiego, ale to jest plan, po pierwsze, czyli to, co pan mówi, słowa. No, oczywiście jakieś tam pomysły, jakieś tam działania są, ale no, Europa.
Czy znaczy, można je przeprowadzić w ciągu 2 czy 3 miesięcy? No to jest kluczowe pytanie.
Nie może ani w miesięcy, ani lat tak naprawdę, bo ja tutaj tak obrazowo to przedstawię. Czy Portugalia będzie zwiększała swoje finansowanie do NATO, czy będzie jakby rzeczywiście równomiernie z innymi krajami budowała system obronny? No nie, bo leży gdzie leży, bo jest państwem niezależnym, bo Portugalczykom bardziej zależy na tym, żeby ich poziom życia się nie obniżał, a nie żeby budować system obrony przed Rosją, która jest zupełnie w innym miejscu świata, no niemalże na innym kontynencie. Naprawdę tak to jest postrzegane i nic tego nie zmieni. I ktoś powie, a Francja i Niemcy. Francja i Niemcy zupełnie inaczej, mają inne samopoczucie, że tak powiem. One się czują, pomimo tych wszystkich mankamentów naświetlonych, silne i na tyle odległe jednak od Rosji, że to oni nie odczuwają tego zagrożenia bezpośrednio, tak jak my to odczuwamy, więc nie ma co liczyć na jakiś zintegrowany system obrony europejskiej. Nadal Stany Zjednoczone są tym gwarantem. Europa będzie zmieniała to, co ja mówię, ten plan B. Oni zaczęli budować, jakieś mówią o budowaniu systemu obronnego. Pewnie pewne działania nawet będą podejmowane, ale to nie będzie system zintegrowany, to nie będzie system, który może rzeczywiście stanowić odpowiedź na zagrożenia i nadal państwa zostają troszeczkę na własnym rachunku. Więc bardzo istotne jest, co rzeczywiście Stany zrobią, bo NATO no, decyzyjne jest wtedy, kiedy decyzyjne są Stany Zjednoczone. Jeżeli nie będzie Stanów Zjednoczonych jako siły decyzyjnej, to nawet ten potencjał NATO nie przełoży się na działanie, bo nie będzie potencjału podejmowania szybkich decyzji. Widzimy, jak działa w tej chwili NATO. Amerykanie wysyłają wojska, do nich dołączają chętnych z NATO. Jeżeli ten system przestanie działać, to NATO będzie musiało uzgadniać wszystkie działania, a wtedy to jest zupełnie inna droga do kluczowych decyzji.
No tak, ale to jest dramatyczne to, co pan profesor opowiada, bo to oznacza, że szybkość działania NATO, nawet artykułu 5, już powiedzmy kluczowego, spada drastycznie i w związku z tym Władimir Putin, jeśli te zapowiedzi się spełnią, podkreślmy, bo to jeszcze nie jest oczywiste, to już spokojnie, nawet nie wiem, czy powinien chłodzić, czy on już nie może otwierać, no może nie szampana, szampańsko i grisko je, tak bardziej sowiecka, no bo generalnie sytuacja doczekał się na zmianę sytuacji międzynarodowej.
No to jeszcze ten szampan być może, ale są jeszcze znowu dwie rzeczy. Po pierwsze, to jeszcze Ameryka nie wyszła z NATO i jeszcze nie zmieniła systemu działania i nie wiemy, bo Trump dużo rzeczy mówi, pisze na Twitterze czasami pod wpływem emocji. My zapominamy o tym, bo my traktujemy polityków jednakowo, że jak oni coś piszą, to jest przemyślane, to wynika z procesu decyzyjnego w ich sztabach. Natomiast z Trumpem jest inaczej. On wstaje w jakimś tam humorze i coś pisze na Twitterze. My wszyscy analizujemy to jako wyraz działania Stanów Zjednoczonych, a to jest wyraz po prostu humoru w danej minucie jednego pana. Więc to jeszcze nie jest decyzja, która już znacząco wpływa na NATO, chociaż tak jak mówię, no wszyscy się obawiamy, no bo nikt nie wie, co będzie. I to podkreślają nawet wyborcy republikańscy. Nie wiemy, co Trump zamierza, nie wiemy i nawet w Polsce prawicowe środowiska, więc to jest jedna wielka niewiadoma. Druga rzecz to jak się zachowa Europa w razie i realnego konfliktu, tak? Plany planami, gadanie gadaniem. Natomiast jak się zaczyna konflikt, następuje też pewna mobilizacja, w którą ja staram się pokładać pewną nadzieję, że jednak taka mobilizacja nastąpi. Jednak te państwa europejskie też przysłały swoje siły do państw bałtyckich, więc to nie tylko Stany Zjednoczone. No i jeszcze gdyby już naprawdę Stany się zupełnie wycofały, taki już zupełnie scenariusz najgorszy, liczymy na to, że jednak kiedy Rosja, bo Rosja to też nie napada tak od sobie, tak? To trzeba przygotowania, trzeba odpowiednich sił, te znaki będzie widać, że to się zbliża i wtedy będzie widać reakcję Europy. Oczywiście ta reakcja już będzie bardzo opóźniona, bo nie będzie zbudowanych odpowiednich systemów, ale ten potencjał europejski jest na tyle duży, że jest w stanie Europa rzeczywiście zadziałać. Tylko jak to będzie w ramach zagrożenia? Ja o tym dużo mówię i piszę, bo inna jest sytuacja, jak się zaczyna wojna, inna jest, kiedy mówimy w czasie pokoju. Niestety nie mówię to o Ukrainie, bo
nie
mówię
o perspektywie europejskiej. Mówimy jednak o wojnie. To nie jest, panie profesorze, czas pokoju, bo Europa wie przecież, że za jej granicami jest wojna. Znaczy nie za jej granicami.
Ja mówię o perspektywie Europy Zachodniej. To, co powiedziałem o Portugalii, Niemcy, ja mówię o tej perspektywie. Tak? Dla nich wojna trwa gdzieś tam na wschodzie. Oni nie patrzą tak jak my w Polsce. Dlatego staram się tą perspektywę, bo o tym rozmawiamy. Tak? Czy Europa stanie na wysokości zadania, czy nie. Więc jeżeli Europa poczuje, że rzeczywiście ta wojna się rozszerza tak poza Ukrainą, to jest brutalne, co mówię, ale tak postrzega Zachód i nie ma co się na to też oburzać, tak jest i już. Trzeba to przyjąć i starać się coś z tego zbudować, a nie tylko rozkładać ręce, że bo Europa nie rozumie. No nie rozumie, bo społeczeństwa nie rozumieją. Żyjemy w demokracjach, gdzie społeczeństwa kształtują to, jak działa władza i władza nie może wbrew społeczeństwom nic robić, dlatego tak ważna jest rola pana i mediów, żeby uświadamiać te konflikty także na Zachodzie, żeby pokazywać plany Rosji, a nie tylko właśnie jakieś tam inne wydarzenia, które czasami, ja niedawno w lecie dostałem takie pytanie od znajomego, czy ta wojna w Ukrainie jeszcze się w ogóle toczy, bo jakoś tak ucichło o tym. No więc właśnie to są konsekwencje potem takiego podejścia.
W Polsce to na pewno nie ucichło. Bardzo dziękuję, profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Uniwersytet Rzeszowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.